Witam Państwa, koniec się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, pozwalam sobie dokończyć, czytać dla Państwa artykuł Leszka Sadowskiego Chiny 2.0, czyli dokąd zmierza Państwo środka, z Der Onet. Tak, to jest coś nieprawdopodobnego. Chyba po raz pierwszy w życiu coś podobnego czytam w tym miejscu. Jestem tym tak pozytywnie zbulwersowany, że na początku wręcz mnie zatkało. Będę próbował z panem Sadkowskim się skontaktować i przekazać mu swoje uszanowania. Nie rozumiem tylko, jak to się stało, że Polak mógł napisać porządny tekst o Chinach, to jakby nic nowego. Natomiast to, że ten tekst, taki tekst ukazał się w Der Onet, to po prostu mnie mózg stanął sztorcem. Tak, muszę się napić wody. Mili Państwo, i teraz cytuję ciąg dalszy. I teraz Chiny 2.0, nowa chińska era. W Chinach zmiany następują w takim tempie, że nawet najlepsi ekonomiści z trudem wypowiadają się na tematy związane z przyszłością, bo nikt nie wie, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, a podobnych przykładów i analogii na tak gigantyczne zmiany w światowej historii brak. Co prawda od lat renomowane agencje ratingowe czy analitycy wieszczą krach, chiński krach z różnych powodów, ale krach ten do tej pory nie nastąpił i raczej nie nastąpi. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo umiejętnie chiński rząd steruje każdym potencjalnym zagrożeniem i jak stara się wyprzedzić wszelkie negatywne działania. Pytań o przyszłość jest oczywiście wiele. Mieszkający od lat w Chinach Polak, sinolog Antoni Radziwiłł, notabene znam tego pana, uważa, że tego, co się może stać, naprawdę nie wie nikt, a jeśli ktoś uważa, że wie, to zapewne w dużym stopniu uprawia tak zwaną fantastykę naukowo-ekonomiczną. Oczywiście, 100% racji. W takim razie pójdziemy tą drogą. Pójdźmy tą drogą. Każdy, kto mieszkał w Chinach, potwierdzi, że samo otoczenie, czyli prawo, szybko się zmienia, a wdrażania przez władze wdrożenie przez władze centralne nowych programów pilotażowych, reform czy innych inicjatyw często zajmuje tylko tydzień, a zmiany dostrzegane są w każdym aspekcie i w każdej branży. Ponadto w Chinach jest więcej niż 30 prowincji o różnej historii, poziomie rozwoju ekonomicznego i żeby znaleźć jakiś wspólny mianownik, wypowiadać się na tematy związane z przyszłością, warto poznać główne wątki poruszane przy okazji zjazdów Komunistycznej Partii Chin. To tam wytyczany jest kierunek Chin 2.0, czyli Chin XXI wieku, mówi Radziwiłł. Proszę Państwa, a co ja mówię? Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Tylko, że ja nie tylko mówię, ale ja jeszcze to publikuję w swoim chińskim kanale informacyjnym, a pan Radziwiłł, z tego co wiem, to nie. Odnośnie samych zmian, to warto jeszcze raz podkreślić to, co jest nadal dla wielu niepojęte. Chiny 2.0 odchodzą od taniej siły roboczej, a koszt pracy rośnie szybko. W efekcie w wielu chińskich miastach zarobki są wyższe niż w Polsce i wciąż szybko rosną, bo tak szybko rozwija się tutejsza gospodarka. Kraj ten w ciągu jednego dziesięciolecia pokonał dystans, na który kraj zachodu pracowały 2-3 razy dłużej. A obecnie robi to jeszcze szybciej, samemu niejednokrotnie włączając się w rozwój nowych technologii. Wydaje się jasne, że Chiny będą kontynuowały rozwój z naciskiem na wyższą jakość produktów, chcąc także w ten sposób systematycznie poprawić swój wizerunek za granicą, bo by być kojarzonym z dobrą jakością, innowacją i nowymi technologiami. Czas niskiej jakości tanich produktów powoli dobiega końca, kontynuuje Radziwiłł, zwraca uwagę na nowe pokolenie Chińczyków. Statystyki pokazują nieprawdopodobną ilość chińskich studentów uczących się za granicą, często na najlepszych światowych uniwersytetach. W samych Stanach Zjednoczonych studiuje ponad 350 tysięcy chińskich studentów. Większość z nich wróci potem do kraju. To właśnie siła intelektualna, to ta właśnie może stanowić o przewadze nad międzynarodowymi konkurentami. Do tego dochodzi chińska emigracja. To potężna grupa, która nawet za granicą lubi trzymać się razem i sobie pomagać. to tacy mali ambasadorowie państwa środka. Jedno jest pewne. Nieważne, czy w Chinach 2.0 następnych 10-15 lat będzie dobrze czy źle. Cokolwiek się stanie, będzie to miało olbrzymi wpływ na rynek globalny, w tym także na Polskę, podsumowuje Radziwiłł. Proszę Państwa, to jest koniec tego fascynującego artykułu. Niestety nie mam możliwości, no znowu się włącza to cholerna reklama. Proszę Państwa, więc ja nie mam możliwości komentowania już od dłuższego czasu. Nie mam możliwości komentowania artykułów w Der Onet i nic na to nie poradzę. Nie pozwolono mi. Znaczy, nie mam możliwości. Po prostu nie mam. Także to nie jest, Der Onet nie jest jakąś wyjątkową sytuacją, ale nie mam. W związku z tym nie mogę zostawić po prostu od tak sobie, tak jak większość ludzi wpisuje się tutaj i zostawia swoje komentarze. Ja powiem Państwu, jako że nie mogę tutaj wobec tego Państwu jakby przekażę ten mój komentarz. Otóż nie znajduję, znaczy może inaczej. Nie znajduję słabych punktów tego artykułu. Myślę, że ten pan nie mógł wszystkiego napisać, bo na przykład bardzo niewiele napisał o, lub w ogóle nic, już nie pamiętam, czy w ogóle napisał o jedwabnym szlaku. No tak, ale to zupełnie nie to. Znaczy, a to może jest jakiś taki troszkę słaby punkt, ale ten pan skoncentrował się na Europie. Być może dla polskiego czytelnika, przeciętnego czytelnika Onetu, to jest właściwe rozwiązanie, to jest słuszna droga, że mówi o chińskich inwestycjach w Europie. Ale oczywiście nowy jedwabny szlak to zupełnie inna bajka. To jest Europa i Chiny to jest początek i koniec tego jedwabnego szlaku. Natomiast tak naprawdę najważniejsze jest to, co jest w środku. Tak, możecie Państwo wierzyć. Jestem przekonany, że dla Chin Europa wcale nie jest najważniejszym elementem. Owszem, jest istotnym, ważnym, ale nie jest najważniejszym. Oczywiście ja myślę o przyszłości. Myślę o przyszłości, nie myślę o współczesności, bo myślę o przyszłości. Gdzieś tutaj widzę, że nawet jest taki artykuł, gigantyczny projekt Chin. Jeżeli Polska nie poradzi sobie z tym wyzwaniem, to przegra. Nie wiem, czy to jest artykuł, co to jest za wywiad, a nie mam żadnego pojęcia, ale będę musiał na pewno tam zaglądnąć, bo być może to jest ten sam artykuł tego samego pana Sadkowskiego. No więc tutaj powiedzmy sobie, że ten artykuł ma ten słaby punkt, ale to jest naprawdę zupełnie bez znaczenia, biorąc pod uwagę, jak świetny jest całościowo, nie mam słów. Ten człowiek powiedział, ja niestety, znaczy powiedział to, co ja mówię na co dzień, tylko że ja to rozdrabniam. To jest u mnie jedno zdanie tego pana, to jest cały felieton na co dzień, prawda? I ja to mówię przez kilka lat. Powtarzam, więc różne rzeczy w różnych konfiguracjach, w różnych ujęciach powtarzam. Natomiast chciałbym, bardzo bym sobie życzył, żeby takie artykuły pojawiały się w polskich i polskojęzycznych mediach, bo one mi wracają, znaczy przy okazji takiego artykułu, jednego, jedynego na kilka lat, wraca mi szacunek dla części polskich dziennikarzy, bo ten pan zresztą wejdę tutaj w to, co on... Pan Leszek Szatkowski był, jest współpracownikiem redakcji Onetu, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, jakieś tam skrótnie, nie wiem, pracował dla TVP TA i Wiadomości, dla Dziennika Prawo i Gospodarka, dla Rzeczypospolitej, dla Agencji Interfax, Dziennika Polska The Times, czy Wyborczej, dla Wyborczej Wismatka. Ostatnie lata spędził w Chinach i Azji, pracując m.in. dla polskiej sekcji chińskiego radia. Pan Szatkowski. Chciałem, specjalnie Państwu przybliżyłem tą osobę, bo chciałbym, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, co się niezwykłego stało. No, ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, co się nagle takiego stało, że tego typu artykuł został zaaprobowany przez redakcję Onetu. To jest szokujące. To jest naprawdę dla mnie szokujące. A jak powiedziałem, pod każdym z tych zdań mogę się podpisać, pod każdym z tych myśli potrafię się podpisać, bo one są prawdziwe. Dla mnie najbardziej szokujące jest to, co ten pan napisał o zjeździe partii. No przecież tego w żadnym normalnym, ja oprócz siebie nigdzie czegoś takiego nie słyszałem. No oprócz tego, że ja zawsze powtarzam, że trzeba słuchać tego, co się dzieje w czasie zjazdów partii, trzeba słuchać tego, co się dzieje w czasie dwóch sesji w marcu, ale to jest jakby wołanie na puszczy. Nagle okazuje się, że jest jeszcze człowiek, który potrafi napisać to samo. To jest coś nieprawdopodobnego. Powołanie się tutaj na pana Bogdana Góralczyka jest moim zdaniem przegięciem, ale cóż, nic na to nie poradzę. Pan Góralczyk jest znany sinologiem, natomiast to jest człowiek, który nie lubi Chin, który ma podejście antychińskie i ja nic na to nie poradzę. Wiem o tym od zawsze, on sam zresztą o tym mówił. Kiedyś z nim, bardzo dawno temu z nim korespondowałem. Natomiast żałuję, że się ten pan się nie powołuje na profesora Gawlikowskiego, ale jemu po prostu bliżej do Góralczyka, bo pewnie się z nim, pewnie u niego studiował. Uważam, że Państwo, wszyscy, którym leży na sercu prawda o Chinach, powinni ten artykuł przeczytać, bo tutaj w pigułce macie Państwo rzeczy, o których ja mówię na co dzień, trochę rozwlekle, no bo każde, jak powiedziałem, no każde takie zdanie, które tutaj jest napisane, to u mnie zajmuje cały felieton, bo ja mam czas, ja się tymi sprawami detalicznie zajmuję, tymi wszystkimi chińskimi sprawami detalicznie się zajmuję. No a tutaj macie Państwo to w figurce i dlatego robi to oczywiście na mnie również bardzo fajne wrażenie. Oby tak było, oby tego typu rzeczy się pojawiały coraz częściej. Życzę tego Państwu przede wszystkim, bo mnie to, wiecie Państwo, powiedzmy sobie, że mnie to tylko sprawia przyjemność, że jest ktoś jeszcze oprócz mnie, kto ma zupełnie inny pogląd na sprawy Chin niż to całe tałataństwo, które uważa za stosowne pisać o Chinach. Natomiast, no na przykład, proszę sobie wyobrazić teraz, że to, co ten pan napisał, ten artykuł porównamy z artykułem z tak zwanej niezależnej o tego babochłopa z Tajwanu. Jak ona się tam nazywa? Wolę nie pamiętać nawet. No, to jest żałosne, tragiczne. Tamten poziom jest żałosny i tragiczny. Ten jest wyważony, jest mądry, jest poglądem człowieka, który tam był i mieszkał. I stara się uczciwie przekazać uczciwie wiedzę na temat tego, co zobaczył. No tylko, że to jest rzadkością. To jest tak niesamowitą rzadkością, jak, jak perła znajdowana w morzu. No i koniec. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.